Cześć, witajcie na kanale Napisy Końcowe i to jest kolejny materiał z cyklu Q&A, kiedy odpowiadamy na Wasze pytania i czytamy Wasze komentarze, które Wy możecie zostawiać nam korzystając z linku w opisie, czyli napisykońcowe.pl/hajs. I ojejku, jejku, jakbyśmy dawno tego nie nagrywali.
No, a się mało brakowało, znaczy w ogóle ten tydzień był ciężki.
Tak.
Bo mało brakowało Marty by nie było, teraz mało brakowało Radka by nie było, więc jak tak dalej pójdzie, to kolejna będziemy z Oskarem
to się rozpadniemy. Nagrywać. Nie no, ale powiem Wam, że brakowało mi odpowiadania na te pytania, więc cieszę się, że mogliśmy się tu zebrać w pełnym składzie. I może zacznijmy od pierwszego Michała. Od pierwszego Michała? Zacznijmy od pierwszego Michała, to jest od pierwszego pytania. Ale jest to pytanie Michały. Od Michała.
Dziś jest wielu, Michały dziś jest pięciu, więc zacznijmy od pierwszego.
Może legiony są.
Tak, dzisiaj ułożyliśmy pytania tak, że będą tylko pytania od ludzi, którzy podpisali się Michał. Nie. Więc Michał N. pisze do nas tak. Jesteście najlepsi, dzięki.
Jakby
to my dziękujemy, ale okej. Okay. Wasza mroczna strona to, że codziennie metro i korki już zawsze będą kojarzyć mi się z MCU i jeżowatymi.
Nie wiem, co o tym myślisz, szczerze mówiąc.
Cieszę się, że dzięki nam zwiększamy społeczną świadomość o jeżowatych. I to pytanie, na jakie filmy science fiction w Development Hell najbardziej czekacie?
No, swoją drogą, a propos jeszcze tego, że się metro i korki kojarzą z jeżowatymi MCU, jak patrzyłem na Anchorze, to odcinki Q&A mają regularnie taką, wiesz, najwyższą słuchalność. Jakby zawsze jest tam dwójka z przodu, a przy różnych materiałach jest różnie. Q&A zawsze, więc to jest chyba ten taki go-to materiał, żeby go właśnie słuchać jako podcastów w trasie.
Ale powiem Ci, że jest to dla mnie o tyle dziwne, bo wydaje mi się, że Q&A jest tym jedynym materiałem, gdzie obraz ma jakąkolwiek wartość dodaną.
To już ktoś pisał, zdaje się, albo mówił, że metoda jest taka i sporo osób to praktykuje, że po prostu słuchają do pewnego momentu, a później odpalają film na fanarty. Więc okay. Tak też można.
No to ja bardzo miło, że umilamy niektórym ludziom drogę do pracy codziennie rano. No bo kurczę, tak zaczynać z nami dzień, to trzeba nas naprawdę lubić, żeby się tutaj nastrajać przed walką 8 godzin, wiecie, za biurkiem czy gdzieś tam, czy w kopalni, no, słuchając nas, więc bardzo fajnie. No to zacznijmy może tutaj teraz od gęstego, czyli od tych filmów, no na które czekacie.
Ty byłeś najbardziej przygotowana z nas wszystkich, więc zacznijmy od ciebie.
Tak, bo ja myślałam, że będziemy nagrywać ten odcinek na początku tego tygodnia, więc w autobusie przygotowuję się do odcinków, bo nie mam czego słuchać. I słuchajcie, ja mam tak jakby dwa tytuły, ale związane z tym samym duetem twórców. Bo nie wiem, czy pamiętacie taki film, który nazywał się Edge of Tomorrow, bo on miał taką trochę, takiego trochę pecha, bo miał całkiem niezłe recenzje, ale mało ludzi go obejrzało.
Fatalną kampanię.
Chujowy tytuł, chujową kampanię, chujowe wszystko, co
nie
było
z najgorszych kampanii, jakie w życiu widziałem.
Ale ma sequel teraz.
Tak, i powiem Wam, że ja początkowo też byłam nastawiona, że kurde, to będzie jakiś kolejny chujowy science fiction. Pamiętam, że jak go oglądałam, to byłam po jakimś maratonie tych kiepskich filmów. Był ten taki kiepski film z Johnnym Deppem, który przynosił swoją świadomość.
Który film? Który kiepski? Bo ostatnio to...
Był też ten taki kiepski film z Tomem Cruise'em, który chyba kręcił przed Edge of Tomorrow, czyli chyba Oblivion się nazywało.
Oblivion, a ten z Johnnym Transcendence?
Tak. I powiem Wam, że to chyba jakoś oglądałam je naraz. Jak oglądałam to Edge of Tomorrow, to miałam takie, o mój Boże, to pewnie będzie kolejny chujowy science fiction.
Jak się,
to było takie zajebiste. To
jak jest się po dawce Blomkampa, to już generalnie nie ma
się nigdzie
innej z dobrego
życia. Trailer zapowiada po prostu gromkopierdne rozważania o życiu i tak dalej, i biednego Toma Cruise'a w tym wszystkim.
Słuchajcie, okazuje się, że pan reżyser Doug Liman i Tom Cruise, czyli właśnie główna gwiazda Edge of Tomorrow, mają dwa filmy wspólne, właśnie w takim Development Hell. Pierwszy już od wielu, wielu, wielu lat. Nazywa się Luna Park. I to jest film, o którym pierwszy raz zaczęto mówić w 2011 roku. I jeszcze zupełnie inni ludzie byli z nim związani. Miał tam grać Chris Evans główną rolę i Andrew Garfield. I później ten film, tak wiecie, on na lata tam słuch o nim ucichał, po czym co jakiś czas ten film gdzieś tam wypływa i okazuje się, że tutaj już jest inny reżyser do tego projektu przypisany, albo inny scenarzysta, albo inny aktor. No i właśnie aktualna wersja jest taka, że ma go reżyserować właśnie Doug Liman, ma tam zagrać Tom Cruise. I to jest film, to jest heist movie w kosmosie. Gdzie jakaś grupa, wiecie, takich space workers próbuje robić skok na jakąś tam, na jakieś coś, jakąś, nie wiem, fabrykę czy jakąś tam jednostkę na Księżycu. I kurczę, mi się strasznie podoba premise tego filmu i podobają mi się właśnie ci ludzie, którzy są w to zaangażowani. Nie wiem, ja w ostatnich latach jakoś polubiłam Toma Cruise'a, nie wiem jak to się stało, ale powiem
bo
wam,
że... Bo Tom się zmienił, no.
Że tak, że autentycznie czekam na, wiecie, kolejny film, gdzie będzie robił jakieś właśnie dziwne rzeczy i on teraz, po tym jak skończą się tam wszystkie już, to nie wiem, dokrętki i tak dalej, które chyba jeszcze trwają w Mavericku, no to teoretycznie może zaczną pracować nad tym. A może nie.
Będzie zajęty kolejnym Mission Impossible.
Tak, jest właśnie ta opcja na kolejny Mission Impossible, ale no jest też w planach cały czas gdzieś tam sequel do właśnie Edge of Tomorrow.
No, to już tam
Który podpisywany jest teraz tym tytułem, jakby tym drugim tytułem, pod który znaczy, znany film, czyli tytuł, tym Live, Die, Repeat.
To... On już się zorientowała wytwórnia, że to jest lepszy tytuł, tak. Jak wydawali to na home video. Już na płytach Blu-ray już jest.
Ale więc jeszcze się... prawie wpadli na All You Need Is Kill i wtedy stwierdzi, że to jednak nie jest dobry tytuł.
No, ale właśnie jak się zajrzy na Wikipedię, to ten sequel jest tam właśnie podpisany po prostu jako Live, Die, Repeat. I miałaby wrócić właśnie dwójka, para naszych głównych aktorów, czyli też Emily Blunt. I właśnie możliwe, że wróciłby Doug Liman jako reżyser. Przez moment też był tam rozważany właśnie Christopher McQuarrie, czyli pan związany z Mission Impossible. Więc generalnie ta grupa ludzi, która chyba lubi ze sobą pracować przy filmach akcji, bardzo chciałaby robić coś razem, więc pytanie, co zrobią i co dostaniemy. Mam nadzieję, że cokolwiek, bo czekam.
Okej. Okay. Nie mylić tu na parku z Wonder Parkiem, czyli innym tak. filmem, który był Development Hell przez ileś tam czasu.
I wyszedł.
Wyszedł, kosztował 100 milionów, nikt go nie obejrzał, więc tak to bywa. Tak często bywa niestety z tymi filmami. Nie? Niestety jak one już wyjdą z tego Development Hell, no to się okazuje, że nie warto było wychodzić. No dobra, to ja już, bo ja nie chcę się rozgadywać, więc ja tak szybko tylko powiem, że tak. Generalnie film taki, o którym się mówi już od 100 lat i ten temat wraca co parę lat, a potem znika, a potem wraca. Jakiś czas temu wrócił, teraz znowu się okazuje, że chyba jednak nic z tego, no to jest Conan III. Dajcie mi mojego starego Arnolda i starego Conana, króla Conana. Jeśli dostaliśmy starego T-800, dostaliśmy starego, nie wiem, Rockiego, ostatnio starego Rambo, dostajemy starych wszystkich, dajcie mi mojego Conana. Ja chcę się pożegnać z Conanem, który jest tym starym królem, który będzie musiał odbić swoją córkę, czy coś takiego.
Jezu, nie, to brzmi jak opis tego ostatniego Rambo, który był chyba najgorszym filmem, jaki widziałam w tym
wiem,
roku.
Obojętnie, ale ja chcę zobaczyć zamknięcie tej historii. Ja wiem, że Conan niszczyciel był chujowy i do niczego, ale to było dawno temu, może teraz wyjdzie lepiej. Tym bardziej, że no, to jest ostatnia szansa, no. Arnold ciągle jest aktywny zawodowo i ciągle wydaje mi się, że nadawałby się do...
Wiesz, że to jest, dokładnie tak wygląda jak na tym ujęciu. To było w pierwszym Conanie, nie? Że był ten właśnie Conan, który jest tym starym królem. Teraz już nie trzeba robić charakteryzacji i nic.
No on to ciągle dokładnie próbuje hype'ować. Ostatnio jak wyszedł ten komiks Jasona Aarona, to przecież robił na Twitterze: patrzcie, jaki fajny komiks! Ej, zróbmy ten film! Coś takiego było. On cały czas chce bardzo.
No dajcie mu, kurczę, to nawet nie musi kosztować jakoś dużo, no. Które rozsypać te kamienie tam gdzieś, jakiś tron mu zbudować. No to nie, wiesz, to nie jest science fiction, że będzie kosztować jakieś grube miliony. Niech Peacock zrobi serial.
Tak, a teraz wiesz, że teraz też...
Goldman Conan.
Znowu te ploty wyszły, że ten, że z Johnem Miliusem coś gadał, nie? I coś tam przygotowują. Ja mówię, kurczę, no jakbyś tam Miliusa zaprzęgli do tego, który to też mógłby coś tam jeszcze, wiesz, wygrzebać. No i, o matko, ale bym czekał. To było piękne.
Ale zdaję sobie sprawę, że no to nie jest science fiction, więc gdybym miał podać science fiction, no to podam coś bardzo oczywistego. Zróbcie Akirę, błagam. Zróbcie aktorską wersję Akiry. To jest tak
nie
fantastyczna
zrobił.
Historia,
nie
która... Ja wiem, że było Chronicle.
Nikt nie obejrzy.
Tak? Ja wiem, że nikt nie obejrzy. To nie jest...
Ale też nie zrobię już.
Ale to... nieważne, że ich nie obejrzy, to ja na to wydawać pieniądze nie będę. Znaczy, jak zrobię crowdfunding, to pewnie wydam, ale zróbcie po prostu. Bo wydaje mi się, że szczególnie gdyby to miała być taka odważna wersja w stylu tego, co nam się mówiło jakiś czas temu, że to miałoby być trochę mimo wszystko współcześnione, być może przeniesiona lokacja, bo bardziej mnie interesują te tematy, które są podejmowane w Akirze, nie do końca to, żeby przenieść to jeden do jednego, no bo po co już jest jakby ta wersja animowana, nie mówiąc już o materiale źródłowym. ale wydaje mi się, że to wciąż jest aktualne, wciąż estetycznie i artystycznie coś, co się nie zestarzało, więc nadanie temu jakiejś nowej formy i jakiś nowy spin, wydaje mi się, że to mogłoby wyjść z tego coś ciekawego. Nie łudzę się, że to powstanie, na pewno nie w najbliższym czasie, może Peacock zrobi serię, obok Punky Brewster będzie, ale no mówię, no jakbym ja miał po prostu górę pieniędzy i miałbym rzucić na coś 100 czy 200 milionów dolarów, to bym pewnie rzucił na to, bo mówię, bardzo chciałem zobaczyć. Mało znany fakt, ja generalnie nie przypadam za anime, ale Akira generalnie zawsze lubiłem i lubię.
Tak, odhaczając kilka tematów, o które będą pytania, a gdzie nazwa? No to wiadomo, o czym się gadało ostatnio, było New Mutants, wiadomo, że Flash, był przez jakiś czas Gambit, ale umówmy się, Gambit jest martwy w tym momencie. Film, który wydaje mi się, że jest największym development hell w historii, to jest The Crow. Chociaż nie jestem fanem, więc mam to gdzieś. Ale
to
wydaje
jest
mi się...
w ogóle, to już nawet o The Crow to się nie opłaca już mówić, bo to już jest jak puenta do wcipu.
Opłaca się nakręcić film o tym, jak ten film nie powstał.
Nie powstał, no, tak.
Właśnie jesteśmy w tym momencie, gdzie
się... lepiej nagrać film o tym, jak
ostatni fani oryginału już są w tym wieku, że już powoli się składają na katafalk, więc...
No, to jest ten. Natomiast jeśli ja bym miał powiedzieć, to wymieniłem dużo, więc oszukam i nie będzie science fiction. Uncharted. Które niedawno znowu reżysera straciło. I już mi zdążyli sprzedać, choć cały czas chciałem mojego starego Nathana Drake'a, ale już zdążyli mi sprzedać, że no dobra, to będzie młody, nowa wizja, spoko, może tędy droga. Wiadomo, jeszcze tam adaptacje gier nie cieszą się powodzeniem, to może ktoś będzie miał swój własny pomysł i może przez to lepiej wyjdą. Bum, nie ma reżysera i już i znowu. Więc w tym momencie chciałbym dostać albo to, albo Last of Us. Któryś z tych takich epickich historii, które już robimy, już wszystko było, już tu scenarzysta, już reżyser gotowy i potem to umiera gdzieś tam śmiercią powolną, więc któryś z tych filmów najchętniej bym zobaczył.
Czy nie wiem, czy nie za wcześnie na Development Hell do Uncharted mimo wszystko.
No znowu w momencie, w którym film już jest niby ready i traci reżysera, to już według mnie jest, wiesz, w przedsionku przynajmniej.
Ale tu wiesz, że to zrobią w końcu.
Kwestia zmiany producenta, który po prostu, wiesz, efekt nowej miotły zadziała, przyniesie swoich ludzi i projekt dopiero ruszy pod, wiesz, grupą znajomych.
To jest taki temat, który i tak w końcu ruszą i taki gatunek, który wiesz, że w końcu w jakiś sposób powstanie.
Zobaczymy, jak wyjdzie drugi Tomb Raider, którego robią. Wydaje mi się, że jak drugi Tomb Raider, bo pierwszy był ledwo, jak drugi będzie grubą wtopą, to Uncharted się odsunie.
Drugi ma dobrego reżysera, ja czekam na drugiego Tomb Raidera. Szczególnie, że mi pierwszego kocham i obejrzałem. W 3 razy w kinie byłem na pierwszym z tą Alicją Vikander. Chyba jestem jedyną osobą, która była na tym 3 więcej
tak.
niż raz w kinie.
Ale na świecie.
Nie, ale robi się znakomicie. Nie, mam sobie na Blu-rayku i to jest chyba jedyny Blu-ray, który odpaliłem od roku. Nie, sobie do brata zawiozłem, patrz, to jest Alicia Vikander gra Tomb Raidera, nie? Lara Croft. No. I później w 3D jeszcze zobaczyć.
Tak.
Brat odwrócił się i wyszedł.
Nie, obejrzał, podobało mu się, a później, a teraz oglądamy w 3D, dawaj, patrz. Już jesteś przygotowany, twoje ciało jest gotowe, żeby zobaczyć to w 3D, nie? Jak już zobaczyłeś normalnie. Nie, na serio, byłem 3 razy, bo w ogóle kiedyś miałem jakąś akcję z jakimś kinem, że musiałem zobaczyć w jeden dzień normalnie i w IMAX-ie i porównać. Głupia akcja, nie? Strasznie. Ale obejrzałem 2 razy i mówię, wow, potrzebuję trzeciego razu, nie? Na drugi dzień poleciałem trzeci raz. No. Nie, jestem... Ale wiesz, a ja wiem, jak ten film jest, jaki jest wadliwy, ale ja go po prostu lubię tak czyściutko, że sobie siądę i obejrzę. No, ale wracając do tematu, do którego się przygotowywałem 4 minuty dokładnie, bo krzyczeliście, włączaj nagrywanie, już. No, ale nie, ale było tak. To u mnie było tak, z tych filmów, które na pewno wiem, że nigdy nie powstały i nawet nie chcę, żeby powstały, bo to jest mój ulubiony żart, jak ktoś to przywołuje, czyli W górach szaleństwa Guillermo del Toro, które nie zawsze będzie, to jest ten Duke Nukem filmów, który będzie Duke Nukem Forever.
No, trzyma to na półce, na jednej półce, hele, razem z Hellboyem.
Ale wiesz, Hellboy to już to później, a te W górach szaleństwa to jakoś jeszcze od końca lat 90. się ciągnie, nie? Że później te Hellboye weszło, nie zrobił, nie? Ale dalej miało być to W górach szaleństwa przy Hobbicie. Miało robić W górach szaleństwa, ale nie, teraz Del Toro robi Hobbita, nie zrobił niczego, nie? Więc idzie dalej, nie? Dostał Oscara, ale te W górach szaleństwa dalej gdzieś tam siedzi, to jest ten jego passion project, nie? Że on potrzebuje czasu, on przysiądzie i będzie takie W górach szaleństwa, że wszyscy oszalejemy, nie?
Przepraszam, to jest tak, ludzie doktoraty tak piszą, jak on to kręci.
No, Nie wiem, przykładem jestem.
On to kiedyś nakręci, wyjdzie słabo i wszyscy wiedzą, no, nie warto było czekać.
Tak, dokładnie. Wiesz, i nie chcę, żeby ten film powstał już na tym etapie, nie? Bo Deltoro za dużo o nim gadał przez lata i za dużo, no, stracił tego zapału. I chciałbym też zobaczyć w końcu Beetlejuice Goes Hawaii. Totalnie. W tym momencie, ale słuchajcie. Chciałbym zobaczyć.
Ja bym wolał iść jeszcze razy Tomb Raidera oglądać. No.
Słuchaj mnie.
Jak już to zrobił, musi mieć nowe marzenia.
Słuchaj mnie, to wiesz, coś, co by mógł Tim Burton odlecieć w tym, już tak naprawdę.
Bo to jest człowiek... do tego tak, chcesz?
Totalnie, to jest Tim Burton już na takim zakręcie kariery.
To ja taki... w tym momencie kompletnie odpadł.
Słuchajcie mnie, to jest typ, który już na takim zakręcie kariery, wszyscy mówią, że jest skończony, ja mówię, że jest skończony, to wiesz, lubię to powtarzać na jakichś imprezach, no wiecie, że Tim Burton jest skończony, wszyscy, racja, ale... No jest typ skończony i chciałbym, żeby dostał taki projekt, po którym się już nikt nic nie spodziewa. A to jest, wiesz, film, który powstaje od prawie 30 lat. Mówiło się o nim przez lata, później wszyscy o tym zapomnieli. Teraz możesz, wiesz, wyciągnąć tego Michaela Keatona, który też pewnie już nie chce współpracować z Timem Burtonem i zrobić, wiesz, Old Man Beetlejuice jeszcze na Hawajach. Kurczę, to by było tak piękne, że to mogła być najpiękniejsza katastrofa w historii.
Jakim cudem Beetlejuice miałby się zestarzeć?
Jakim cudem my tu jeszcze Radkę trzymamy?
No dokładnie. Nie wiem, czemu miałby się zestarzeć. Nie wiem, to nie moja sprawa. Niech to starzyści, wiesz, uwzględnią scenariusz.
No i pewnie scenariusz napisałby Seth Graham Smith.
A potem crossover z Tomb Raiderem.
No, ktoś by napisał. Mam nadzieję, że ktoś by to napisał. Albo ten by napisał, Simon Kinberg. Albo ktoś w tym stylu.
Tak,
albo,
ciekawe. No.
Albo David Goyer wchodzi, tak, zawsze chciał napisać. Beetlejuice Goes Hawaii. Nie? Beetlejuice był jego, wiesz, bohaterem z dzieciństwa w latach 60.
I w ogóle.
No, ale teraz przechodząc do sedna, czyli do tych sci-fi'ów, ja czekam cały czas na Trona Trójkę, który też nigdy nie powstanie. Ja jestem wielkim fanem Legacy. Lubię sobie do niego wracać co jakiś czas, bo to jest taki film, który mnie strasznie stresowuje. Bo on jest piękny wizualnie.
To był ten czas,
przed odmłodzeniami Marvela.
Ale nie, to walić już tą scenę z tym odmłodzeniem. Tam ten Clue wygląda paskudnie, a jeszcze gorzej wygląda ten odmłodzenie na początku Jeff Bridges jako Jeff
właśnie
Bridges.
Właśnie Jeff Bridges odmłodzony to jest tam...
No, Clue to wie, że to jest jeszcze program, on może wyglądać sztucznie, no. Ale ten Jeff Bridges na początku... Ale to nieważne, bo cały film wygląda naprawdę świetnie, ma fajne tempo, jest wizualnie nadal się wyraźnie, wiesz, wyróżnia na tle innych filmów z XXI wieku. Muzyka Daft Punk jest tam fenomenalna. To się... Przez ten film się płynie, to jest jak jeden wielki teledysk, on ma mało z filmu i też, wiesz, ta fabuła, lubię tą fabułę, że to jest jakiś tam, wiesz, ten zmutowany program, jest ten Rinsler, super ninja, który musi, wiesz, zmienić stronę i okazuje się, że to jest ten nasz oryginalny tron i w ogóle masz tego dzieciaka, który ma te dyski i napieprza się, masz piękną Tom, Olivia Wilde, która też jest tam tym programem. Ja uwielbiam ten film, on jest jeden z moich ulubionych filmów komiksowych tej dekady, który nie jest oparty na komiksie, ale wygląda dokładnie jak coś takiego czyściutko komiksowego i chciałbym zobaczyć, jak ten świat by był dalej rozwinięty po tym, co się stało w Legacy. Znaczy, chciałbym powrotu do tego, do jakiegoś, nie wiem, post-apo komputerowe, tego jeszcze nie mieliśmy, nie?
Wyszły na zewnątrz, jak w...
No, to wyszły sobie na zewnątrz, spoko. Ale chciałbym zobaczyć post-apo w świecie właśnie tego Trona, nie? Który jest taki czyściutki i w ogóle i chciałbym zobaczyć, jakby to próbowali ogarnąć scenarzyści w post-apo wersji.
UFO ich porywa.
Nie, coś stuka.
Słuchajcie, jak teraz UFO nas porwie tutaj, to...
To może Trona właśnie piszą. Bo słychać już muzykę, która pasuje do tego.
Nie, znowu nasi widzowie nic nie słyszą, jak w tym odcinku z wierceniem, nie? Więc...
Tak, a znowu Łukasz ma tą psychozę, nie?
Tak.
No, to ja
też
bym chciał...
to słyszysz, nie?
Tak, też to słyszę.
No, to ja bym chciał zobaczyć...
Ja tak słucham tych Radka i dajcie mi te Tomb Raidery 3.
Nie, i w ogóle...
Tak, dajcie mu tego Tomb Raidera, bo...
Czekaj, bo Legacy robi też ten Joseph Kosinski, nie? Od Obliviona, o którym mówiliście, który też był zajechany fabularnie filmem.
Wspaniały film.
Ale nie, był zajechany fabularnie, ten finał był też, ale też wyglądał pięknie i miał muzykę ten, M83. Nie? Tak, tak. No i była fantastyczna. I znowu chciałbym takie coś zobaczyć, co mnie odstresuje, co będę mógł raz na jakiś czas puścić, żeby się lepiej poczuć. Taki duży, duży teledysk. No. A oprócz tego też na Metroida i Halo czekam, bo one też są już przygotowywane od 1000 lat.
I Mass Effect The Movie.
I Mass Effect też.
A mi się pomylił filmy w ogóle, jak wcześniej mówiliśmy. Faktycznie, Obliviana robił Kosiński, a mi się pomyliło z tym filmem, który Blomkamp robił. Też taki dziwny.
O Jezu, nie, to jest ten z...
Elysium, tak. Elysium, to była żyna z Mass Effecta.
Będą mi się te wszystkie, tak, wszystkie nudne filmy z Science
Fiction. Nie, Elysium jak dla mnie jest przyzwoite. Ale
o nie, to Oblivion jest lepszy od Elysium.
Jeżeli miałbym, dwa razy bym obejrzał Obliviona przed obejrzeniem Elysium.
Żartujecie, wolałabym do końca życia oglądać Elysium niż jeszcze raz Obliviona.
Elysium to jest największa łopatologia na świecie, to ja wolę muzyki dobrej posłuchać niż Oblivionie.
Właśnie, plenerki po
ja bym wolał Beetlejuice 2 niż Elysium. Niż cokolwiek nie ma Blomkampa.
No jest, to jest tak przehypowany reżyser.
Elysium wolałbym oglądać tylko bardziej niż Chappie.
I ktoś nam zada pytanie o Nila Blomkampa, bo mam ochotę.
Nie widziałam Chappie.
Dostanie nam się za Blomkampa pewnie.
Nie,
bo wszyscy, ale District 9.
Taki dobry.
No był super, dlatego i dobrze, że nie był spoko w swoim czasie.
Wolałbym obejrzeć jeszcze raz Elysium niż District. No.
A w ogóle District, wiecie, on się przyjął tak dobrze, bo on był oryginalny w tym momencie, kiedy był posłucha na rynku, nie? Wszyscy District 9 to jest oryginalny, super i on będzie, zaraz będzie kontynuacja. Ale nikt nie chciał robić kontynuacji. W ogóle jak on był kontynuację, to był tak paskudny film.
Ale to już jako feature film nie działało. Wiesz, krótkometrażowy film. Już pomysł był ciekawy, ale nic poza pomysłem tam nie było.
Neil Blomkamp był tak dobry, że aż dostał robienie obcego.
Oh, dobra, zadajcie nam pytanie.
Ktoś tych dygresji, bo właśnie wy wtykujecie się z pytań, których jeszcze nikt nie zadał. Kolejne pytanie od ZZ12. Hej, jak się zapatrujecie na ten, można śmiało rzec, boom na superhero? Kiedy ten typ filmów się widzą przeje? A, i znacie jakiś dobry przepis na pizzę Margarita? Pozdrawiam.
No, drożdże. Ile drożdże?
Bierzemy pół paczki tej małej, czyli paczki. Chyba to jest 25 gram tych takich świeżych drożdży. Suchych się chyba bierze, tam jest przelicznik, jakbyś chciał sobie.
Nie pamiętam dokładnych proporcji, no ale co? Mąka, jajko, olej, sól, cukier.
Oliwa z oliwek do środka. Jest dużo smaczniejsze ciasto. No,
I takie łapki, które ugniotą, jak jest taka naklejka na Facebooku z tym puszynem, który ugniata ciasto, to ja myślę, że to jest niezbędny element.
Ale najważniejsze przy robieniu to jest tak naprawdę odkryłem piec. W sensie nie zrobisz według mnie...
jest miłość.
Tak, kika łez, miłość. Jak wpadnie do ciasta.
Ale prawda jest taka, że spróbujesz zrobić w piekarniku, no to zrobisz bułę. Generalnie zawsze zrobisz taką super
kamienia.
Bułę.
Ej, właśnie, polećcie nam dobry kamień do piekarników, bo tego jest mnóstwo. Od, nie wiem, 50 zł do 200 zł.
Jak nie zrobisz tego na kamieniu albo w odpowiednim tym, no to będziesz miał po prostu chrupką bułę.
Więc polećcie nam kamień.
To jest ten problem, który my mamy, nie? Jak robimy. W sensie, że możemy rozgrzać piekarnik i próbować odtworzyć kamień, czyli tylko od dołu nagrzewać bardzo, no ale to nie jest to samo, nie nagrzeje się do aż takiej temperatury.
Dalej zrobisz kamień, chlebówkę taką. Więc...
Nie masz tego spodu takiego, jak powinien być.
Trzeba mieć kamień.
To
jest dobra uwaga. No i oczywiście dużo serca włożyć i tak jak Radek mówi, dobrze jak jakaś łza wpadnie, jak się ugniata.
Jak z miłości robisz, taka jedna chociaż. Tak. Doda tej
to ja będę ronić łzy, a ty będziesz ugniatać sercem.
A superhero?
A to ja tak powiem. Ja tylko powiem, że widzą, że to pytanie leży u nas od 2007 roku. Właśnie doszliśmy do tego roku.
Nie wiesz, to jak był Superman Singera, nie? I ktoś zadał pytanie, myślisz, że to superhero to jeszcze wytrzyma?
A zobaczymy.
No zobaczymy, jak ten Iron Man wyjdzie, nie? I ten Batman Begins, czy to się przyjmie w ogóle. Znaczy, no kurde, ja myślę, że każdy rok nam pokazuje, że jeszcze nie teraz. Jakby, no,
znaczy, jeszcze, ja w ogóle, jeszcze nie ma boomu.
Jestem zdania, że na pewno taki wielki boom się skończy, a pewnie jak się skończy, to w ogóle kino już będzie wyglądało kompletnie inaczej i być może już nawet nie przyjdzie nic po nim, bo wszystko się przeniesie na streaming. Kto wie.
Ale
to też, ja bym chciał jeszcze zaznaczyć, że to nie, jakby mówiąc o tym, że się skończy boom, wydaje mi się, że to możemy mówić tylko w takim kontekście, że skończy się ten okres, kiedy, nie wiem, filmy superbohaterskie będą masowo, nie wiem, zarabiać po miliardzie dolarów albo nawet więcej.
I co chwilę
ale
jest
nie, trudno mi sobie w tym momencie wyobrazić sytuację, gdy tak jak, nie wiem, westerny, które się zawsze podaje tutaj, czy coś takiego, odejdą zupełnie w niepamięć. Nie ma opcji takiej, bo filmy superbohaterskie mają wszystko to, co w tym momencie gwarantuje sukces finansowy i pewnie przez najbliższe lata będzie gwarantowało, bo wiemy, jak działa ten rynek filmowy, wiemy, czemu tylko superprodukcje w tym momencie się wielu wytwórców kurnie opłaca robić. I dopóki generalnie ten system Hollywood się nie zapadnie, to pewnie te filmy będą dalej popularne. Bo to nawet nie wynika z tego, że ludzie są zafascynowani superbohaterami jako takimi. Częściowo też, ale też wynika z tego, że te filmy najzwyczajniej w świecie zawierają te wszystkie cechy, jakie superprodukcje powinny zabierać, żeby masową publikę zbierać.
Jak na to popatrzysz też, to już pomijając jeszcze Donera, no to jak już dojdziesz do Burtona, no to na dobrą sprawę filmy superbohaterskie wychodzi przynajmniej co 2 lata, co 3 lata, jasne, niektóre to był Spawn po drodze, czy Steel, czy tego typu rzeczy, ale one, te kino zawsze było. To, że nie było super udane, no to inna sprawa. No ale po drodze zdarzał się Blade, który do tej pory jest świetnie wspominany. Gdzieś po drodze były X-Meny Singera, jasne, potem był jakiś Daredevil czy Elektra. No ale potem właśnie o Nolana już zaczęliśmy zahaczać i tak dalej, więc jakby też to nie tak jak z westernami, które nagle zniknęły i jak jeden western na 5 lat powstanie, to jest sukces. I jeszcze musimy też naciągać, co właściwie jest westernem, bo ja na przykład True Grit nie do końca widzę jako western, a niektórzy dalej nazywają to westernem. Może. Natomiast
jeśli chodzi jest o... True Grit, jak nie jest westernem? No, tylko no, chcę zapytać.
No trochę nie jest, to nie ma tej konwencji westernowej, nie? To nie jest ten typowy
True
film.
No wiesz, że to jest adaptacja najbardziej westernowej, westernu książkowego.
Tak, ale jeżeli popatrzysz na to, jak wygląda konstrukcja filmu, to nie jest konstrukcja westernowa, jak popatrzysz na to, do czego przyzwyczaiły nas westerny. Jasne, stylistykę
znaczy,
ma
to. To idzie trochę w stronę z...
Ale dobra, pomijam nawet jeśli, kiedy było True Grit. Więc to
2010.
Tak co parę lat powstaje jakiś western, jak dobrze pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o kino superbohaterskie, no to właśnie masz zupełnie, teraz był inny jest Logan, inny będzie zaraz Joker, MCU i tak dalej. Na pewno będzie teraz kino nabierało, wydaje mi się, oddechu po Endgame i możemy na chwilę mieć stop, jeśli chodzi o miliardowe produkcje. Wydaje mi się, że w następnym roku, nie mówię, że to jest pewne, ale może się zdarzyć, że żadna produkcja miliarda nie wbije. Może tak być. Ale no, to dalej będą 700 milionowe filmy, więc póki co nie ma takiej opcji, tak jak Łukasz mówi. Dlatego, że właśnie w tym kinie jest zawarta na tyle duża różnorodność, żeby ludzi przyciągać cały czas do siebie.
No
tak, ja się zgadzam.
Ciężko coś dać, no bo to dalej będzie popularne, wiesz, to wypełnia wszystkie te to jest współczesna mitologia, nie? I to ma wszystkie takie znamiona filmu, który cały czas będzie, wiesz, się podobał ludziom, nie? I one, wiesz, mogą przechodzić w inne gatunki, mogą być, wiesz, jakieś wariacje jak Ragnarok Waititiego, ale to nadal ten rdzeń tego filmu, to jest coś takiego, co jest cały czas popularne i oni będą je klepać na ile, wiesz, maszyna pozwoli, aż nie umrzemy, nie? Chociaż teraz jak już te ryby umierają koło Salonik i to jezioro się zmniejszyło, mi się dzisiaj smutno zrobiło strasznie, bo dużo martwych ryb i możemy doczekać końca kina superbohaterskiego razem z końcem świata.
Oby nie, bo też to jest największy napęd nie tylko dla kin, ale też dla nas, jako tutaj twórców kanału. Come on, jakby o nic nie dostajemy tyle pytań, co o kino superbohaterskie, żadne materiały nie oglądają się tak dobrze jak te o kolejnych produkcjach. Więc... Come on, oglądajcie dalej, nie? To ekscytujcie się dalej, no bo inaczej to co, o czym byśmy robili tyle materiałów? O westernach?
My to jedno, ale inne kanały to dopiero bym miał.
No niektórzy nie mieliby już co do garnka włożyć.
O czym my tu robili? Szokujące materiały tutaj. Wieść, która zmieni wszystko.
Robert Downey Jr.
Ale wiesz, jaki był ten przynajmniej ostatni materiał, nie? Że koniec kina superbohaterskiego, nie? Szokujący news.
Nie, bo jeszcze sobie wyobrażam, bo wiesz, takie We Got Discovered to by sobie spokojnie poradziło. Ten następny news byłby, wiesz, 3 spin-offy Szybkich i Wściekłych. Czy coś w tym rodzaju? Oni by sobie poradzili.
Rok potwierdzony.
No, dokładnie, ale to później.
Dobrze, to idziemy dalej i nie oddalamy się niestety specjalnie od kina superbohaterskiego. Memus pyta. Witam. Pytanie odnośnie Endgame, bo Marcie się jeszcze nie przejadło. Haha. Czy myślicie, że Kevin Feige ma jakieś plany odnośnie chłopca z garażu z Iron Mana 3, który był na pogrzebie Tonego? Pozdrawiam. Mam wrażenie, że odpowiadaliśmy na to niechcący, chyba w poprzednim Q&A, prawda? Więc tak. Tak w skrócie, panowie.
Nie ma, zapomnijcie o nim, serio. Naprawdę, to jest w ogóle jakiś bullshit. Czemu wszyscy wyobrażają sobie, że ten chłopiec, który gdzieś tam był w Iron Manie 3 i pojawił się jako easter egg w Endgame, nagle
nikt
musi
nie wiedział
być...
nawet, kto to jest, nie? Prawie nikt.
Nagle
nie?
Musi mieć jakąś wielką rolę tylko dlatego, że był w Iron Manie 3. No to jasne, no jest taka opcja, ale to mi się wydaje ani niespecjalnie interesujące, ani coś, co byłoby na liście priorytetów Kevina Feige'ego w tym momencie.
Też wydaje, że właśnie, że to nie będą w to stanie szli, już mają plany dalekosiężne i ten świat Ironmana nie będzie czymś, co będą chcieli dalej jakoś rozwijać, szczególnie, że mają te wszystkie marki na horyzoncie, które muszą ruszyć, mają X-Menów, mają zaraz Fantastic Four i no to zostało już w tyle. Jak to nie zostało ruszone zaraz po Ironmanie trójce, gdzie to było świeże i można było to ciągnąć i można go było tak inkorporować w ten świat, że on by właśnie dorastał razem z Tony Starkiem, razem z tymi resztą bohaterów, nie, a nie, że tak się nagle pojawi. Ja bym go bardzo chciał zobaczyć, bo on jest najłatwiejszy do wprowadzenia w tym momencie, jakby chcieli właśnie kogoś, kto ma zastąpić Ironmana, nie? Jako ta postać, która ma już z nim związek, ma te wszystkie rzeczy, które mu tam zostawił, mógłby mu zostawić, wiesz, jakąś część firmy czy coś, że miałby dostęp do technologii. To była całkiem fajna postać, też był bystry, taki w porównaniu, wiesz, zestawieniu ze Tonym Starkiem naprawdę fajnie działali, ale na to już za późno według mnie, nie? Że jak go nie ruszyli wcześniej, to teraz też go nie ruszą. A szkoda, bo to jest, kurczę, postać naprawdę fajnym potencjałem, ale no za późno.
No żartowaliśmy z tego, oczywiście jest to dalej bardziej prawdopodobne niż jakiś Rowdy, ale mimo
nie.
Wszystko...
Nie, nie wchodźcie nie. W to, błagam.
Dobra, żartowałem, specjalnie to będzie. Nie, akurat kurde, jak się
za trzy lata będziemy siedzieć na cholernym War Machine w kinie, to
jeśli chodzi o Rowdy'ego, to wierzę, twarz. Że dostanie serial na Disney+. Natomiast jeśli chodzi o tego gościa, to jest możliwe, ale właśnie jak słyszę cały czas nową Miss Marvel, tutaj jakieś mówi się o właśnie kobiecej drużynie, jest ten raport o Young Avengers. No w tym momencie wydaje mi się, że oni mają właśnie tak dalekosiężne plany. Gdyby on gdzieś był ogłoszony, nawet jeszcze nie zaraz po Iron Man 3, ale teraz, w tym pierwszym rzucie, na przykład na ostatnim D23, nie? Jako Iron Lad na przykład, czy ktoś taki Iron Monger, nie, Iron Monger by był Iron Lad, no to ten taki
Iron Lad w ogóle, jak to brzmi,
no brzmi jak brzmi, ale no dobra, można go nazwać inaczej.
Iron Lad,
Iron Boy,
Iron Boy,
Iron Kid,
albo wiesz, zrobić Iron
z Iron Ironic Heart, będzie.
Z Iron Heart zrobić faceta i by dopiero mieli przejebane. W każdym razie, nie, wydaje mi się, że jeżeli mieliby to ogłosić, to ogłosiliby to zaraz po Endgame, przynajmniej w tym pierwszym rzucie, tak jak Radek mówi, jeżeli
ale
nie ogłosili,
to jakoś
jeżeli nie ogłosili tego do tej pory, to już to... Nie.
Oni, wiesz, dużo im łatwiej będzie wprowadzić na przykład Riri Williams, nie, która też ma zbroję, też jest teraz w komiksach cały czas w jakiś sposób, ma tą swoją serię, w drużynie jest w tym w Champions, cały czas jest gdzieś, wiesz, że widać ją, no to jest w jakiś sposób rozpoznawalna już postać, plus, no też, wiesz, kolor skóry i ten, no to też robi swoje, nie, żeby to była kolejna postać, która zapewniała tą różnorodność uniwersum, nie, i wydaje mi się, że jeśli mieliby kogoś z Iron Manem powiązanego przedstawić, no to właśnie poszliby w stronę Riri Williams.
Mam wrażenie, że nikogo, że oni celowo nie ruszą nikogo, żeby zostawić na razie Ironmana w spokoju. Właśnie najdalej, jak widzę, to jest War Machine Disney Plus serial, ale nie sądzę, żeby cokolwiek innego ruszali w tą stronę.
No kurczę, jest tyle ciekawych opcji właśnie na młodocianych bohaterów, mówiliśmy o tym.
Bo tego nikt właśnie Ironmana zostawiał tam,
to
gdzie
nie,
jest.
To nie, róbmy znowu typa w zbroi, bo był wcześniej typ w zbroi, to teraz będzie młodszy
tak,
typ
zgadzam.
W zbroi. No.
Ale ja wierzę, że może być.
Z dziedzictwem Ironmana odszedł Spider-Man sobie poszedł, więc w tym momencie myślę, że będą inni.
Teraz wiesz, szokujący news na pewnym kanale, wiesz, że Sony ma dziedzictwo Ironmana. Co
ale
teraz?
Tak samo,
co zrobi
ale
Marvel?
Tak samo nie wierzę w tego Patriota, bo jeżeli jakakolwiek ma być rozgrywka o miano Kapitana Ameryki, to będzie w tym właśnie Falcon and Winter Soldier. A wydaje mi się, że nie będą próbowali tego powielać przy młodocianych bohaterach.
A potem zrobią serial Rhodey and Iron Lad i oni też będą się spierać o dziedzictwo Tonego.
Nie. Wydaje mi się, że
nie Spider-Man, ale jako Night Monkey.
Prawda jest też taka, że im szybciej odetną się w taki sposób potrafimy stać na własnych nogach od Ironmana czy Kapitana Ameryki, tym będą mieli większe szanse na rozbujanie tego uniwersum, bo jeżeli będą cały czas jechać na tym, że to jest dziedzictwo, to gdzieś podświadomie ludzie będą oczekiwać, że o zaraz gdzieś jeszcze coś będzie z tym Iron Manem, gdzieś jeszcze coś będzie z tym Kapitanem Ameryką, a myślę, że teraz w interesie MCU jest to, żeby ludzie przede wszystkim zaczęli myśleć w przyszłość, żeby zaczęli myśleć o Shang-Chi, o Eternals, o, nie wiem, Miss Marvel, o Moon Knight'cie, o tego typu postaciach, a nie cały czas myśleli, kto znowu będzie miał zbroję.
Dobrze, to idźmy dalej. Powraca do nas, tu już w pewnym sensie, nasz legendarny komentator Lehusan. Nie wiem, jeśli widzowie tutaj się dziwią, o co mi chodzi, no to Lehusan doczekał się już swoich fanartów i to co najmniej dwóch, jak
który,
nie więcej.
Który z naszych widzów może liczyć na tak, swoje własne fanarty?
Mamy nadzieję, że Lehusan też nas ogląda i że też dziwi się, co tu zaszło, ale... Powrócił do nas właśnie z kolejnymi pytaniami.
Ludwiczek jeszcze miał swoje...
Ludwiczek, tak. Ludwiczek, Pietrek Piłeczka.
No, on nie trafi najlepiej.
On nie, ale Ludwiczek już...
Ludwiczek Kiełbaska, to jest mój.
Kiełbaska, tak też miał swoje.
Pozdrawiamy. Więc pierwsze pytanie od Lehusana. Taka zabawa. Snyder, Tarantino, Bay i Cameron. Niech każdy wybierze jednego i zada mu dwa pytania.
O, podoba mi się to pytanie. Znaczy, ja najpierw powiem, że z każdym z tej czwórki bym się kiedyś bardzo chciał spotkać i myślę, że każdemu bym z ogromną przyjemnością uścisnął rękę i pogratulował kariery i mówię to nie ironicznie zupełnie, naprawdę uważam, że każdy z nich ma tutaj...
Wszyscy wiem, że nienawidzisz Zacka Snydera i podałbyś mu co najwyżej rękę wysadzoną gwoździami, tak?
Jak w mole.
Reszta może tak, ale...
Jakbyś nie zdążył gwoździ przygotować, to chociaż byś napluł wcześniej.
Byś mu te czekoladowe pretzle, jak w mole raz.
Nie no, bo jeszcze ktoś pomyśli, że to tak na serio. Nie no, wiecie, my tutaj sobie żartujemy albo hejtujemy różnych twórców, ale to nie znaczy, że nie wiem, nie lubię jako ludzi, albo jako twórców czy coś. Mogę... nie lubić twórczości, ale wydaje mi się, że każdy z tych twórców jest bardzo ciekawy, więc totalnie gdybym miał możliwość wywiadu na przykład z którymkolwiek z nich, dałbym się pokroić
to
za taką
możliwość.
To którego
byś wybrał? Jakbyś miał do wyboru czterech, ale mówią ci, masz czas tylko na jednego.
Znaczy tak, jakbym miał zadać mu tylko dwa pytania, to jest inna kwestia. Na przykład jakbym miał możliwość cały wywiad przeprowadzić totalnie z Michaelem Bayem, bo chciałbym poznać człowieka i po prostu pogadać chwilę i wiesz, poznać jakim jest gościem. Natomiast jakbym miał tylko dwa pytania, myślę, że zapytałem Quentina Tarantino o coś, co mnie nurtuje od bardzo, bardzo dawna. On nie wyreżyserował, ale napisał film From Dusk Till Dawn, Od Zmierzchu do Świtu. I tam jest postać grana przez Salmę Hayek, która się nazywa Santanico Pandemonium. I to jest imię, które jest cudowne absolutnie. I ono pochodzi z filmu, meksykańskiego filmu Nunsploitation z lat 70. Ja mówię, kurde, film, który się nazywa Santanico Pandemonium, to musi być najlepszy film na świecie. Nie jest, jest cholernie nudny, nic się w nim nie dzieje, po prostu są zakonnice, które się chłoszczą od czasu do czasu i tyle. Ja bym zapytał go, czy oglądał ten film i co o nim myśli i skąd mu się to wzięło.
Może tylko nazwa fajnie brzmiała.
No właśnie tego chciałbym się dowiedzieć. Czy to jest kwestia tego, że zobaczył gdzieś w wypożyczalni sam tytuł i przeniósł go do tego scenariusza, jak pisał. A wiadomo, że ten scenariusz pisał bardzo dawno temu. To chyba jest w ogóle jego pierwsza robota jako scenarzysty, właśnie scenariusz do Zmierzchu do Świtu. Czy faktycznie widział ten film, albo może jest fanem, albo ma jakiekolwiek zdanie, więc ponerdowałbym na temat filmu, meksykańskiego filmu Nunsploitation z Quentinem Tarantino totalnie.
A drugie pytanie?
Ja myślę, że wystarczyło mi to jedno, szczerze mówiąc.
Kurczę, ja bym chciał ten. Jakbym miał wybrać jednego, z którym chciałbym najbardziej pogadać z tej czwórki. Znaczy, najdłuższą rozmowę chciałbym z Tarantino na pewno przeprowadzić, bo to była taka czysto kinofilska rozmowa i można byłoby powspominać jakieś rzeczy, które wiem, że tylko pewnie ja i on oglądaliśmy i to by było naprawdę, naprawdę spoko. To jest człowiek, z którym chciałbym po prostu pogadać, nie robić wywiadu czy czegoś takiego, tylko sobie siąść przy piwku i pogadać. Chciałbym z Jimem Cameronem się chyba najbardziej spotkać, bo to jest fascynująca osoba. Kurczę, typ, który robi najdroższe filmy w historii, ma na swoim koncie dwa z trzech, nie? Gość, który zaczął karierę w ogóle jako kierowca ciężarówki, na pamięć zaczął wykuwać wszystkie rzeczy techniczne, uczyć się, wiesz, tylko z podręczników, żeby samą w ten, teoretycznie, nie? Wszystko wykuć, żeby się dostać do świata filmowego i robić filmy. I nie miał żadnych szkół, nie miał nic, żadnego wykształcenia, tylko przez swój upór udało mu się tam dostać w ogóle. Tak,
Tarantino
tak.
W sumie też.
No, ale to Tarantino to już inaczej, on miał, wiesz, inne zaplecze, inne podejście do tego, nie? Cameron miał tak, że on...
drogę jednak, nie? Tak. Jako scenarzysta, a Cameron jako scenograf przede wszystkim.
Tak, jako scenograf. I to był typ, który chciał, wiesz, po prostu robić konkretne filmy, wiesz, wielkie filmy, na te które no, mają tam zmienić wygląd świata. No i tak zrobił, nie? Ale zaczął właśnie bez żadnych szkół, nie tak, że jak Tarantino, że siedział i tylko filmy oglądał całe dnie i to chłonął wszystko, bo to jest też inne podejście, nie? Tarantino, ten Cameron mógł obejrzeć 2-3 filmy, ale musiał mieć wszystko, wiesz, te technikalia, wszystko musiał mieć obsykane, jak jeździł tymi swoimi ciężarówkami i wyszło mu to fenomenalnie, nie? W ogóle, wiesz, wychodząc od Piranie 2, Latający Mordercy, do Terminatorów, do Avatara, do tych wszystkich filmów, które robił. Kocham gościa i chciałbym z nim pogadać, bo to jest mój guru, jeśli chodzi o filmy i naprawdę geniusz. I chciałbym fotkę z Michaelem Bayem, bo Michael Bay jest zajebisty. Jest takim najbardziej ikoniczną twarz z nich wszystkich.
Super taką, bro.
Tak, super bro i chciałbym mieć fotkę taką, wiesz, żeby w tle było takie zdjęcie wybuchów.
Wybuchy.
Tak, tak. I to na Instagrama, żeby było, nie? I tam bym dwa słowa z nim zamienił i przyjął piątkę, nie? I robić dalej filmy i zabawiaj mnie, Michael, bo jesteś cudownym człowiekiem. A ze znakiem Snydera mógłbym się minąć na korytarzu.
Ja myślę, że jest sympatyczny
typem. Ja myślałem, bro.
Myślałem, że jest sympatyczny.
Wydaje się spoko gościem.
Wydawał mi się bardzo, spoko nie? I sympatyczny do momentu, jak nie zaczął tłumaczyć, że wiesz, że otwórzcie oczy. I to mówię,
poniosło
Zak,
go przy rozmowie.
Myślałem, że jesteś fajny, ale jesteś jednak
dupkiem.
To jest ten gość, który trochę za dużo tłumaczył o Snyder Cut. Ja chyba też bym brał Camerona, jeżeli miałbym jedną osobę. Jednak to jest gość z nich wszystkich. Wydaje mi się, że jednak kurde, no, największy impact ma na kino z tej całej ekipy. A jeżeli miałbym wybrać jakieś pytanie, to chętnie bym się dowiedział od reżysera, który zrobił, wiecie, Avatara i potem nie robił kompletnie nic. Jak wygląda proces jakby takiego reżysera, który przez lata nic nie kręci? W sensie, na ile tęskni za filmem, na ile w głowie sobie to układa, no bo jednak większość reżyserów, których znasz, nie mają takich, nazwijmy to, downtime'ów. No, mają cały czas przy czymś pracują, cały czas się robią. Jasne, on był producentem, ale jednak nie masz reżyserów, którzy robią sobie aż tak długie przerwy od filmów, a już na pewno nie tak. Jakiś reżyser walnie naprawdę mega sukces, to za chwilę go wszystkie studia rozchwytują i chcą, żeby znowu coś kręcił.
No, ale wiesz, Cameron w międzyczasie kręcił te wszystkie podwodne dokumenty.
On by ci powiedział, wiesz, spod wody wszystko wygląda inaczej.
Tak. I teraz lędzę w kosmos. Ale nie, no, autentycznie by mnie to zafascynowało, bo masz gościa, który zrobił, wiesz, całą masę tak ikonicznych filmów, Terminatory, Obcy, po drodze właśnie Titanic, który zarobił, kurde, nie wiadomo ile pieniędzy i jak odcisnął się na popkulturze. Potem ten Avatar i tak dalej, i nagle, wiesz, poszedł pływać. I naprawdę chciałbym zobaczyć perspektywę tak człowieka, który był w stanie nagle powiedzieć, dobra, ja idę popływać, może jeszcze potem coś pokręcę.
Ale Jim Cameron co chwila wraca do tej wody, nie? Jest takim tym wodofilem, to wszystkie dokumenty, wiesz, ale i Pirania, i Głębia, i Avatar, który ma być pod wodą.
Absolutnie,
tak, te wszystkie dokumenty.
Chciał się o tym dowiedzieć, bo to jest dla mnie po prostu fascynujące, że można po czymś takim nagle stwierdzić, idę pływać.
Szczególnie, że wiesz, że możesz sobie takie coś pozwolić. Nie ma drugiego takiego twórcy, jak wiesz, wbiega Terminator 2, wiesz, pieniądze, wbiega, mijają lata, wbiega ten Titanic, nie? Znowu przerwa.
A
dekada,
potem
patrzcie.
Avatar już się kąpie, już wiesz, tak. Już wszystko.
A wiesz, że teraz nawet jak możemy się śmiać, że robi tych 10 awatarów na raz i a pewnie i tak wyskoczy z tym awatarem dwójką, wszyscy to zobaczą i znowu rekordy i wszystko. Nie zdziwiłbym się. Możemy tak robić, ale wiesz, że to jest Jim Cameron i
nie wierzę w jakieś rekordy, ale dalej to będzie super kasowy film.
Ja mi się wydaje, że znowu będziemy mówić, że nie będzie rekordy, bo to dwójka i a on nagle wejdzie i
rekordów nie będzie.
już
ale
Endgame
jest z tyłu. To będzie super kasowy film. Jak zarobi 1,5 miliarda, to się nawet nie zdziwię.
A Jim wejdzie, wiesz.
Zobaczymy na razie, jakiego produkowany Terminator nowy. On ostatnio przy producentku był przy Alicie, teraz przy...
No ale o producentku to nam zawsze gdzieś siedział.
No właśnie, nie? ale no,
kasa się musiała zgadzać.
Więc jakbym miał pogadać, to też bym Jima wybrał.
Tak jeszcze tylko dodam, że właśnie Shane Black też tak miał, nie? Że on uciekał z tego Hollywood na długie okresy, jak był tym wiesz, w czasie jak napisał scenariusz Long Kiss Goodnight, to był, wiesz, najdroższym scenarzystą w Hollywood, nie? On tam szło w miliony, których nikt się inny nie mógł nawet się zbliżyć do tego poziomu. I on wtedy, wiesz, rzucił to wszystko, powiedział, że go Hollywood nie interesuje, że to jest bagno. I wiesz, wycofał się na dekadę i zupełnie. W momencie, kiedy mógł zarabiać wszystkie pieniądze świata i to było niesamowite. Albo Terence Malick, nie? Który 20 lat sobie zrobił przerwę. I to później znowu miał przerwę, była cienka czerwona linia, a później niestety zaczął robić filmy.
George Miller, który zrobił sobie króciutką przerwę, a potem boom, Mad Max Fury Road, nie? Ten gość dalej to ma.
Ale tu pod mały stóp, więc no. To nie George Miller robił te swoje fetyszy małe.
Ale wiesz, że wycofał się z dużego kina.
No.
Kurczę, tu już odbiegliście tak bardzo do dygresji, a ja jeszcze jestem przy pytaniu. Ale nie, no, będzie nudno, bo powiem wam, że ja też bym najchętniej pogadała z Cameronem. I to też z uwagi na tę wodę, bo no ja mam za sobą trochę epizodów nurkowania głębinowego i generalnie totalnie chciałabym pogadać z kimś, kto jest właśnie zajarany wodą i tym, co jest pod spodem.
A to jest w ogóle taki wyższy poziom hipsterstwa. Pogadać z Cameronem o wodzie. Nie, tak. Wiesz, nie o filmach, tylko słuchaj, nurkowałeś, nie?
Więc nie, no właśnie ja bym totalnie chciałabym pogadać z nim, właśnie wiecie, o tej fascynacji wodą, o tych, jeszcze wiecie, o tych rzeczach, których nie znamy, o tych technologiach, które on robi, wiecie, po to, żeby kręcić lepiej w wodzie. A jeśli chodzi o filmy, no to... Ja wiem, że tam jest mnóstwo tych wspaniałych, kultowych produkcji, tych takich, wiecie, kultowych produkcji dla nerdów, ale ja bym z nim totalnie najbardziej pogadała o Titaniku, bo ja nie wiem, czy to wiecie, ale ja uwielbiam Titanika. To jest, ja byłam tą osobą, która tam pierwsza poszła na to, jak był w kinach ponownie, jak w Warszawie była wystawa na temat Titanika, w sensie katastrofy, nie filmu.
Plakaty
to,
DiCaprio
też,
w pokoju?
Też byłam, nie, plakaty DiCaprio nie, bo dla
nie,
mnie...
Billy Zane.
Jakby, nie, dla mnie fascynująca jest katastrofa statku i wszystko dookoła tego, czyli to jakby... Ile było, wiecie, tych wszystkich zbiegów okoliczności, że do tej katastrofy doszło? Ile jakby takich feralnych
przypadków? Mówisz cały czas o Titaniku, nie o karierze Billy'ego Zane'a.
Tak, ile wiecie, ile tam się musiało rzeczy równocześnie zadziać, które teoretycznie były totalnie nieprawdopodobne, że wystąpią równocześnie. A kurna, wystąpiły. I to, ile później rzeczy, wiecie, że przecież był ten statek, który był tak blisko, ale wyłączył radio na... No po prostu cała ta otoczka dotycząca Titanika. Ja bym tak strasznie chciała pogadać z kimś, kto też musiał być tym zajarany. I chciałabym poprosić tutaj Jima, żeby zrobił mi jeszcze jakiś film o katastrofie statku, bo nikt już później i nikt wcześniej nie zrobił tego tak, a ja strasznie lubię kino katastroficzne, jak wyszło w którymś z poprzednich odcinków. I ja bym chciała, wiecie, Titanika 2 od niego.
Ale z piraniami.
I z zombie i DiCaprio pod wody.
I z The Rockiem, z helikopterem.
A który składa, niektórzy trzyma dwie części tak, statku i je składa do kupy,
taki
wiesz.
Rok, wiesz, wszyscy uciekają, on tak, nie wiem, jak długo to utrzymam, i wiesz, tak stoi, nie,
jest do oporu. I on wiesz, że utrzymał, wiesz, 6 godzin
no, jak
do
trzeba, tak,
zanim film... ekipa ratunkowa
się taki film jak ten, jak się nazywał ten film, Buried, z Ryanem Reynoldsem, tylko cały z kamerą na Rocka, który trzyma statek, nie? Przez 2 godziny, tylko to obserwujemy.
No, tak więc poszedł, jakby ktoś mi kiedyś załatwił wywiad z Cameronem, to rozmawiałabym z nim o wodzie i o Titaniku.
Ja tylko
olać
dodam, że...
terminatorów obcych i tak dalej.
Ja tylko dodam, że ja też kocham tego Titanika. Kurczę, to jest ostatni ten taki wielki, epicki film w stylu Davida Lina, nie? Których już nie robią w Hollywood. To i Angielski pacjent. To były dwa takie filmy, które zakończyły tą epokę.
No, prawda, już po Titanik był ostatnim. Jak sobie wyobrażasz, że zrobisz cokolwiek w stylu Titanika, to już mało kogo dzisiaj może obejść. Dla mnie to jest dalej niewyobrażalne, że...
Dobry film.
Ale to jest dla mnie niewyobrażalne, film, że taki film jak Titanic może zarobić takie pieniądze, bo jakbym dzisiaj miał powiedzieć i reklamowano by to jako, wiecie, wielkie love story, wielka katastrofa, w życiu by tyle ludzi nie poszło. Tak, w życiu bym nie powiedział, że to jest uniwersalny właśnie... target i który przemawia do wszystkich. Tak. A jakimś cudem ten Titanic był?
Musiałbyś takie one-linery i żarty w trailerze.
Słuchajcie,
Jason Statham.
Dla mnie Titanic jest po prostu filmem kompletnym, bo ma w sobie właśnie tę wielką historię jednostek, ten ludzki dramat, te emocje, takie wiecie, właśnie na najwyższym C, a jednocześnie wielką katastrofę i jedno z no, takich no, niesłychanych wydarzeń w ogóle w historii ludzkości, gdzie... No nie wiem, właśnie takich filmów jeszcze nie robi. Takie filmy nawet jakbyś nie próbowano robić później, to one nigdy nie wyszły. No jakby dla mnie, wiecie, romans filmowy, no to przeminęło z wiatrem Titanic. Jakby tak, nie ma nic poza tym.
To jest właśnie ten gatunek, wiem, że romans na bogato, którego już się nie robi, nie? Tak, jak masz te, wiesz, wszystkie wielkie, epickie filmy, to masz jakieś, musi być jakaś wariacja, coś takiego, wiesz, te wszystkie w kosmosie, grawitacje i inne rzeczy, to one jednak w inną stronę idą, Dunkierki,
tak,
nie?
Pasażerowie,
to, tak, ale nie ma, tak, ale nie ma właśnie tego romansu, właśnie to było w kinie Davida Lina najbardziej widoczne, później wszyscy z tego korzystali, nie? Ta wielka, wiesz, albo, no, jak Lawrence Arabii, Droga do Indii.
O, Lawrence Arabii,
tak, to są te wszystkie wielkie, ten, i właśnie w takim stylu był ten, który już wspominałem, Angielski pacjent, później był Titanic, no i Jim to zamknął, nie? Że już nikt teraz nie zrobi romansu
wszyscy
na bogato.
Wszyscy już obejrzeli,
nie?
To i stwierdzili, lepiej i tak nie zrobimy, więc nie róbmy. Tam był tylko ten Michael Bay, który myślał, a ja spróbuję, nie? I tam
nie,
no,
Michael
popierdunka.
Bay w połowie produkcji stwierdził, nie, dobra. Wracam do rozwalania rzeczy.
Wysadzamy ten statek. U Michaela Baya to ten statek by w połowie filmu wybuch i potem możemy działać dalej.
Ale to było niesamowite, jakie to było, wiesz, pokraczne, jak on próbował ten romans tego Bena Afflecka, ten trójkąt miłosny tam
wkładować. O Jezu, jeszcze zatrudnił tego Bena Afflecka.
To nie był ten... Właśnie w którymś momencie po prostu stracił zainteresowanie romansem i jest ten atak, który jest najbardziej epicką rzeczą na świecie i on wygląda nie jak tragedia, tylko jak taki po prostu wielki spektakl. Samoloty latają bombardują wszystko.
Tak jak masz ten moment, że Bay tak kręci ten romans i tak mogę. Może sobie myślę, wiesz, a może ja nie potrafię naprawdę i napierdalaję, samoloty, dawać.
Ale wiecie, że ta warstwa romantyczna, no jakby wiadomo, no różni ludzie lubią różne rzeczy, różni ludzie lubią różne, nie wiem, różne historie i chwytałem za serce, ale dla mnie ta fabuła romantyczna, gdzie wiecie, jest tych dwóch kolesi i potem jest tu dziecko jednego, ale potem z tym drugim coś tam, dla mnie to w ogóle nie działa, dla mnie to jest okropne, jakby, kurde, dla mnie dobry romans to jest ten romans w Titaniku, kiedy mamy te przeciwności społeczne, kiedy mamy po prostu przeszkody niezależne od bohaterów, ale bohaterów jakby takich, no, oddanych sobie, sprawie i tak dalej. A nie, kurna, te babę z tego Pearl Harbor, co to sama nie wie, czy chce tego, no jakby, jak ja mam jej kibicować, ja nienawidzę takich postaci. No, więc... No z Michaelem Bayem tu, myślę, mogłaby być ostra rozmowa, jakbyśmy zeszli na Pearl Harbor.
Ale on ma dystans do tego filmu, potem sobie zrobił tych swoich Bad Boys 2 i się wyszalał i wróciło mnożo.
W ogóle oni ten, Cameron i Bay to są jak, wiesz, dwaj bracia, jest starszy i młodszy, masz to Jima Camerona, którego rodzice zawsze, wiesz, wymuskany, on ten inteligentny, który tam, wiesz, musi się uczyć i ten, i masz tego drugiego, który, tego młodszego, który się, zdarzył się, nie, ten nie był za bardzo planowany, nie? I masz, że nikt nie chce, sam sobie żyje, wiesz, uczy się i w ogóle będzie robić, co tam chce, a on wie, że on spierdala wszystko, nie, biega i ciężko go zatrzymać, to jest ten szalony, nie?
Virgin Jim i Chad Mike, nie?
Tak, tak, wiesz, że podobna macierz, ale później, poszli w różne strony.
Ale właśnie dlatego mówię, że z Michaelem Bayem po prostu było o czym naprawdę gadać, nie? Ale przypomniałem się jeszcze ewentualnie jeszcze jeden wspólny temat z Quentinem Tarantino w odniesieniu do naszej dyskusji ostatniej o Once Upon a Time. No to Antonio...
Panie, o czym jest ten film?
Antonio Margheriti oczywiście. No, zapytał go, jaki ulubiony film tego zasłużonego włoskiego reżysera i dlaczego jest to Your Hunter from the Future. Jeden z moich ulubionych filmów ever. Polecam.
A ja w ogóle najbardziej bym postawił ze sobą, zestawił Tarantino i Camerona w jednym pokoju i posłuchał, jak gadają. Wiesz, że tylko popatrzeć na to.
Ja myślę, że oni nie mieli wiele okazji, jak się przecież... Nie wiem jak dzisiaj, ale przecież kiedyś Tarantino z Rodriguezem to byli praktycznie złączeni biodrem gdzieś tam przy okazji, a przecież niedawno Cameron dopiero co miał współpracę z Rodriguezem, więc zakładam, że oni tam w tych kręgach jakoś wszyscy...
No, ale ja bym sobie to, wiesz, tak dwie godzinki posiedział i popatrzył, jak rozmawiają, na jakie tematy, bym dodał.
Podglądał, jak
wbić nam taką wspólną imprezę, nie?
No o, właśnie.
Jak Cameron urządza imprezę, to pewnie wszystkie są takie tematyczne i tematem jest woda.
Ja nie chcę iść na imprezę Camerona, ja chcę na imprezę do Beja.
Gdzie będzie Cameron? I wtedy masz ten moment, gdzie wszyscy wychodzą sobie, wiesz, na papieroska z piwkiem i gadają, wiesz, tam gdzieś.
Ale z
jakiegoś kąciku, nie?
U Beja co druga impreza, wszyscy w moro.
No. I by było tak, że wychodzimy sobie, wiesz, z Jimem, z moim kolegą Jimem, z moim kolegą Quentinem, z moim kolegą Michaelem, wow, ja i bym, gadamy o rzeczach i tam o Zack Snyder, no hej, tam w tle.
Ja bym poczekał u Beja, to bym poczekał najbardziej do fajerwerek, bo wiem, że jak on by je odpalił...
Wszyscy gadają i tak przychodzi Zack Snyder, siema chłopaki i tak wszystko ucicha.
My już do środka, ja już dopaliłem.
Okej, może Chris Nolan przyjdzie, to z nim pogadam.
O, z Nolanem bym pogadał, bo to jest super człowiek, nie jestem fanem filmów, kocham człowieka, nie?
Ja mówię, jak Snyder by wchodził, to by akurat wtedy wyciągałby fajerwerki.
Ja bym podbił do Zaka, totalnie.
Ja bym go zapytał o te sowy. Czemu w to dalej nie szedł? Najlepszy film Snydera to ten osoba.
Ja bym tak powiedział, Zak, ale powiedz, jest ten Snyder Cut,
Nie, kurwa, to tak jak...
Zak, stary, nie, tu nie ma.
Troluje frajerów, co
jeszcze? Wiesz, że jakbyś zapytał Zaka o Snyder Cut, to generalnie już mógłbyś generalnie zostawić kamerę, zostawić mikrofon i po cichu się wycofać i miałbyś tak 2 godziny materiału na wywiad. Już mógłbyś zniknąć kompletnie, już byś miał 2 godziny...
Czekaj, pokażę ci na telefonie moje koncept arty.
Tak. Czekaj, o, tu masz scenariusz, przeczytam ci moje ulubione teksty.
A tutaj mój mały Dark Side.
Ja już widzę, jak wiesz, jak Zack Snyder po pijaku, wiesz, ktoś go pytał Snyder Cut, to ja tutaj mam twoje Snyder Cut.
Zawsze jest ten członek rodziny na imprezach rodzinnych, który ci pokazuje zdjęcia swoich dzieci i jak zdjęcia z wakacji, jak był w wózce i tak dalej na telefonie, nie? To Zack Snyder. I tutaj zobacz, tutaj taki Dark Side miałbyś.
Tutaj masz koncept art, czekaj. Tak.
Dziki materiał, wiesz, do połowy zmontowany już, bo on go montuje na telefonie, nie?
Taki bez efektu, zobacz. Prawie blisko było, żeby to poszło.
Tu mam parę dziur, ale na przykład Jason Momoa przysłał mi wczoraj sceny nowe, nie? Nakręcił ten, wiesz, miał chwilę wolnego.
Z rąk się kręcił.
Nie, jeszcze lepiej, wiecie, Netflix płaci mi 90 milionów za ten film o zombie. Wiecie, robię go za 50, reszta idzie na Snyder Cut. Tylko nawet nie wiedzą, że tam po cichu Zack przelewa pieniądze, że wiesz, po godzinach ten montażysta, co siedzi i ludzie od efektów specjalnych, to oni, wiesz, pracują trochę, a potem po godzinach mu dalej montują i nakładają. No i 90 milionów na film o zombie. I teraz wiadomo.
Dobrze, ja myślę, że będziemy kończyć, więc drugie pytanie Lechusana zostanie nam na kolejny tydzień, co sprawi, że może chociaż Lechusan włączy też kolejny odcinek. Aha, tak to się robi.
Bo tutaj... to są bardzo dobre pytania.
Tak,
kolejny
bardzo,
też jest super.
Bardzo się rozgadujemy, bo podoba nam się, dobrze się bawimy.
Kolejny też jest fajny.
Lechusan trafia w nasze gusta idealnie.
Tak, więc jeśli chcecie, możecie dalej rysować nam Lechusana albo nas, bo teraz krótka sekcja fanartowa, jej. Więc... pierwszy...
Obrywa Zacka Snydera.
Pierwsza praca nadesłał nam tutaj czytelnik Michał, słuchacz Michał. Hej, mam prezent dla hejtera DC. Jest to, ja myślę, całkiem dobrze dobrane zdjęcie do...
Ale ty, tutaj... ta góra, to nie wiem, tak... Niebo się wycięło...
Nie wiem, czemu to jest taka biała plama?
No właśnie o to chodzi, to tak jakby...
To taki blask, który bije od Oscara?
Przebicie rzeczywistości. Albo to jest taka chmurka myślowa, tylko to jest ten jawiec, jest puste.
No bardzo ładne, bardzo ładne.
Sztuka fotomontażu to the max.
Aczkolwiek tu dzisiaj Łukasz reprezentuje Supermana. Ja reprezentuję Batmana, więc moglibyśmy rozmawiać ze Snyderem. Dobra, kolejna praca od Xenomorph Hunter. Cześć, przesyłam pracę przedstawiającą drużynę napisów końcowych jako The Seven. Jest 6 bohaterów, gdyż nie ma nikogo, kto mógłby być Lamplighterem albo Starlight z The Boys.
Sześcioro się mówi.
Kostiumy są z wersji serialowej, bo są ładne. Łukasz jest Homelanderem, bo lider. To jest ten po polsku Ojczyznosław, najbardziej słowiański bohater The Boys. Dobry wybór.
Ale spoko, moja ulubiona postać z komiksu. No, serial nie oglądałem, ale w komiksie najbardziej lubię. Serial
jest bardzo fajny.
Oskar jest A-Trainem, bo nikt inny nim za bardzo.
Pospiesznym.
Radek to The Deep, bo z wyglądu podobny.
Jak był The Deep?
Głęboki.
Głęboki.
Głęboki? Czy głębino?
Głęboki.
Nie wiem.
Marta to Queen Maeve, bo kolor włosów ten sam.
Czuła królowa, to jest chyba najgorsze tłumaczenie.
Mogę się teraz tak podpisywać?
Jest gorsze niż Ojczyznosław.
Czuła królowa napisów końcowych? Adam to Translucent, bo za często go nie widać. Paweł to Black Noir, a jest bardzo z boku i go nie widać, bo nie było miejsca. A.
To jest tak rola Pawła. To.
Najbardziej mi się podoba koncept Adama, bo...
Mnie chyba Pawła.
I Pawła, bo Paweł jest moją skrzywioną kopią. Wyraźniej. Sorry za spoiler z komiksu, ale mam nadzieję, że nikt się nie domyśli, o co chodzi.
Ale to tak w życiu trochę, nie?
No wiem, no właśnie mówię. Nie, no kurczę, ja cały czas żałuję, że się nie zabraliśmy jeszcze za to The Boys może kiedyś. Niedawno sobie przypominam fragmentami komiks, dalej lubię komiks. Ogólnie strasznie lubię ten koncept, bo jakby zrobić po prostu taki gimmick, że o, super bohaterowie, ale są dupkami, no to już Alan Moore zrobił dawno temu, nie? I to nic nowego. Ale ja bardzo lubię generalnie koncept tego świata i bardzo podoba mi się to, że w serialu poszli inną drogą i wymyślili kompletnie inny sposób na przekazanie tej postaci.
Jest
super.
Fajnie ci, panie, bo ty jak nie oglądałeś, to ci fajnie zaskoczy to właśnie jak w finale
poszli. No właśnie to jest super, nie? Dalej będę miał niespodziankę, dalej będę miał jakiś twist, nie będę siedział i oglądał, a wiem, co się z finale.
Najfajniejsze jest to, że jakby główny motyw komiksu to są jednak ci superbohaterowie i jakby ich charakter, a w serialu bardziej poszli w ten korpo-świat i jak idea bycia korpo-herosem na ciebie wpływa i co to oznacza, zupełnie... inny pomysł.
Tak, wiesz, w ogóle serial naprawiał dużo rzeczy, te, które
tak
w komiksie były kulawe.
Też tak uważam. Jest naprawdę spoko.
Tak, i ten stary jako Homelander jest tak dobry.
No, on jest tak, fantastyczny. Tak, ludzie chwalą Karla Urbana, bo Karl Urban to Karl Urban.
Ale wiadomo, to jest Karl Urban.
No. No, ciężko zrozumieć. Ale Homelander to zdecydowanie jest według mnie.
Kurde, dużo bardziej czekam na ich to starcie i jak oni tam, wiesz, jak się będą spotykać, niż to, co się działo w komiksie. Bo tutaj jak właśnie Urban razem z tym, ze starym, to tak dobrze.
Homelander jest dużo bardziej złożoną postacią i nikt nie masz pojęcia.
Tak, ale w ogóle też on jest złożony i on dużo dodaje do siebie, od siebie aktor, nie? Że ta postać jest dużo bardziej jakaś, nie? Bo ja jak w komiksie jest spoko, nie? Ale w komiksie Ennis za bardzo był, wiesz, taki full Ennis. No, i ja go lubię, tak, ja go lubię w innych rzeczach, na przykład jak był w Punisherze, tak. Albo jeszcze w tym z Marvel Knights, nie? Czy tam w Demonie wcześniej i w tych innych swoich rzeczach, gdzie to on, wiadomo, że nienawidzi superherosów, ale ma do nich jakąś tam krztę miłości, nie? I to dużo lepiej według mnie grało niż to, co zrobił The Boys, gdzie to poszło całkowicie w tą stronę tego, wiesz, że to gnoje, zepsuci i to było za długie i w pewnym momencie po prostu straciło impet i na przykład od połowy seria mnie już naprawdę nudziła i chciałem tylko zobaczyć zakończenie, jak to wszystko zostanie doprowadzone do końca, a serial zupełnie inaczej się bawi tym konceptem.
Bo cały czas im współczujesz w serialu, tak, wiesz, że tak, to są, dokładnie. Nie lubisz ich, ale im współczujesz w sumie, tak. Wszystkim.
Tak, na przykład Homelander nie jest tylko tym takim naprawdę wyciętym, wiesz, z kartonu, tym standem, nie, że
tym dyktatorem on ma
konkretną rolę ma mieć, nie? A tutaj on jest tak złożony, że zaczynasz myśleć, on jest gnojem, ale rozumiesz, czemu, skąd to się wywodzi, czemu on taki jest, nie? Jak go przedstawiałem. To jest naprawdę fajnie ograne.
Czekam na serialową wersję Crossed w takim razie.
No, to nie przejdzie nigdzie.
Kto ma wiedzieć, ten wie.
Dobra, jako że tutaj zajmujecie czas antynowy dygresjami, to ostatnia praca na dziś, bo musimy kończyć. Tak więc ostatnią rzeczą, ostatnim wyrazem twórczości fanowskiej, jaki wam zostawiamy, będzie fanfic. I to jest druga część fanfiku, który już tam, nie wiem, pewnie z 10 odcinków temu publikowaliśmy. Autorem jest nasz widz Adi Bielo, bardzo dziękujemy. I to jest dokończenie historii o Jeżu Mordercy, gdzie oczywiście pojawił się też detektyw Godzilla. Tak więc linkujemy wam dokument tekstowy i linkujemy wam także wersję audiobooka, którą autor specjalnie dla nas nagrał. Tu są oba odcinki, pierwszy i drugi, razem 14 minut, tak więc mam nadzieję, że teraz widzicie link gdzieś, nie wiem, na ekranie, w opisie, cokolwiek. Więc zachęcamy do posłuchania. Bardzo dziękujemy tutaj, no nie tylko za napisanie, ale jeszcze za nagranie. Bo chyba pierwszy raz ktoś nagrywał nas audiobooka.
Ale za jakiś czas jeszcze będą, zdaje się, jakieś pytania do Libielo, nie?
Tak.
No, więc nie, spokojnie czekają
tak,
sobie.
Tak, jesteśmy teraz przy takim największym piku pytań, które nastąpiły tutaj jeszcze na początku lipca, więc jeśli nie stresujcie się, bo my, ja wiem, że my od paru tygodni jesteśmy na początku lipca i wciąż jesteśmy na początku lipca, więc wszystkie pytania przeczytamy, tylko no dzisiaj mamy jakiś bardzo dygresyjny dzień.
Za dobre pytania zdaję.
Ale mam nadzieję, że się przynajmniej dobrze bawiliście. Tak. Nawet jeśli nie przy swoich pytaniach, to... nie no, mam nadzieję, że wy też się dobrze bawiliście.
My się spotkamy.
Tak więc dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dziękujemy za wszystkie nadesłane pytania. Napisy końcowe.pl, ukośnik hajs, oczywiście miejsce dla was. Jeśli coś wam nowego się nasunie, chcecie o coś zapytać, chcecie coś skomentować. Jak widzicie, no tutaj przy tych... takich pytaniach trochę nietypowych, o które wcześniej no, nikt nie pytał, to potrafimy bardzo odpłynąć, więc możecie pytać o tematy, które rzadziej poruszamy, bo my bardzo chętnie nie tylko o superhero, ale też o innych rzeczach pogadamy, na przykład o pizzy. O właśnie, pamiętajcie polecić nam jakieś kamienie do pizzy, bo nie znamy się na tym, a zależy nam,
ale
żeby...
Ale tylko jak są sprawdzone, w sensie tak. Się, wiesz,
nie, że słyszeliście, tylko tak wiecie, faktycznie autentyczne opinie, bo jak kupimy i się nie sprawdzi...
To co my z tym kamieniem potem zrobimy? Jak kupimy i będzie zły, to...
Jimma Camerona by spytał najlepszy kamień do pizzy.
Jak ktoś poleci zły kamień, no to ban. Więc zanim polecicie, to...
Jim Cameron by mógł ci powiedzieć, jaki był najlepszy kamień, jaki widział na dnie oceanu.
O Jezu, totalnie gadałem z Cameronem.
Jim Cameron ma totalnie kamień do pizzy z oceanu.
Bejbyś powiedzieć, na jakim kamieniu najlepiej się kokainę po prostu na ścieżki układa.
I potem eksplozję.
A Zack Snyder powiedziałby, na jakim kamieniu najlepiej się siedzi i rozmyśla.
Nie, Zack Snyder to mówi, jaki ja mam kamień...
Tak dobrze w kadrze wygląda.
Zakasajda to było, jaki ja mam kamień w domu, nie uwierzycie, ale kiedyś wam pokażę. Ale jest taki zajebisty kamień, to jest lepszy niż kamień Jimma Camerona.
Nie? Mój mały Darkseid siedzi na tym kamieniu.
Obudźcie się. Tak mówię kamieniowi codziennie.
No. No dobrze, to w tyle, tyle w tym tygodniu, tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za tutaj zaangażowanie się w odpowiedzi i wywiady wyobrażone z twórcami. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.